aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W Duchu Świętym otrzymujemy życie w obfitości, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Polakom wskazał świętego Stanisława jako wzór działania dla dobra ojczyzny. Na porannej mszy papież przypomniał, że ewangelizacja to nie prozelityzm. 8 maja zapraszam na wieczorne aktualności. Każdy człowiek pragnie życia pełnego i pięknego. Źródłem takiego życia w obfitości jest Duch Święty, którego daje nam Chrystus. On jest wodą żywą na pustyniach życia, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Rozpoczął ją od krótkiej modlitwy przed figurką Matki Bożej z Luján, patronki Argentyny. Natomiast w słowie do Polaków papież nawiązał do dzisiejszej uroczystości świętego Stanisława.
Dziś Kościół w Polsce przeżywa uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Krakowa i wszystkich Polaków. Jego troska o człowieka, o zachowanie ładu moralnego w życiu społecznym, niech będzie dla was przykładem i natchnieniem w działaniu dla dobra rodaków i ojczyzny, a jego opieka i wstawiennictwo niech stale wam towarzyszą i będą źródłem łaski. Umocnieni Duchem Świętym, trwajcie w wierze i miłości. Niech Bóg wam błogosławi.
To niesamowite odczucie zobaczyć papieża z bliska, bo byliśmy blisko barierek. Na pewno jest dla mnie wzorem chrześcijanina i ujmuje po prostu swoją prostotą.
Mi się wydaje, że to jest właśnie fascynujące, że ludzie z całego świata, każdy innym językiem mówi, ale wszyscy rozumieją, co papież chce przekazać i wewnętrznie tak to czują, przeżywają i naprawdę atmosfera jest cudowna.
Ewangelizacja to nie prozelityzm, ale miejsce spotkania z prawdą w Jezusie Chrystusie. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy w domu świętej Marty. W homilii nawiązał do wystąpienia na ateńskim Areopagu świętego Pawła, którego nazwał prawdziwym pontifexem, budowniczym mostów, a nie murów.
Paweł nie mówi Ateńczykom, tu jest encyklopedia prawdy, zgłębiajcie ją, a zdobędziecie prawdę. Nie. Prawdy nie zamyka się w encyklopedii, prawda jest spotkaniem z najwyższą prawdą, z Jezusem, który nią jest. Nikt nie jest właścicielem prawdy, prawdę otrzymuje się w spotkaniu.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Pawłowa metoda ewangelizacji jest w gruncie rzeczy naśladowaniem mistrza. To bowiem właśnie Jezus miał zwyczaj rozmawiania ze wszystkimi, także z grzesznikami, celnikami czy uczonymi w piśmie.
Chrześcijanie, który chce nieść Ewangelię, musi iść tą drogą, wysłuchać wszystkich. Teraz mamy sposobny ku temu klimat w Kościele od 50-60 lat. Pamiętam jako dziecko, że słyszało się wśród katolickich rodzin, także w mojej, do tego domu nie możemy chodzić, bo tam żyją bez ślubu kościelnego. To było jakby wykluczenie. Nie, tam nie możesz chodzić, bo to są socjaliści albo ateiści. Teraz, Bogu dzięki, już tak się nie mówi, mam nadzieję. To była jakby obrona wiary, ale przy pomocy murów. Tymczasem Pan budował mosty.
Kościół zatem rośnie nie przez prozelityzm, ale przyciągając na mocy świadectwa, głoszenia. Tak właśnie działał święty Paweł, który nie wątpił w swojego Pana, stwierdził Franciszek. Natomiast chrześcijanie, którzy z lęku budują wokół siebie mury, w rzeczywistości świadczą o niepewności własnej wiary, wyszukując dla niej jedynie usprawiedliwień. Ojciec Święty modli się za ofiary katastrofy drogowej w Meksyku. Zapewnił o tym w telegramie kondolencyjnym wystosowanym w jego imieniu kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Do wypadku doszło wczoraj nad ranem na drodze z miasta Meksyk do Pachuki w centralnej części kraju. Wybuch wypełnionego gazem samochodu cysterny spowodował śmierć przynajmniej 22 osób. Połowa z nich to dzieci. Ponad 30 osób odniosło obrażenia, w tym w wielu wypadkach ciężkie poparzenia. Papież Franciszek wyraził też duchową bliskość rodzinom zabitych i rannym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Od 13 lat w Krakowie organizowane są corocznie kilkudniowe konferencje z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Dyskusje o kluczowych problemach z tego zakresu ściągają do Królewskiego Grodu mężów stanu, duchownych i polityków z całego kontynentu. Tegoroczne spotkanie odbędzie się we wrześniu, a jego tematem jest rodzina we współczesnej Europie. W ramach przygotowań jej organizatorzy, biskup Tadeusz Pieronek i europoseł Jan Olbrycht, przybyli także do Rzymu i byli gośćmi Radia Watykańskiego. O idei konferencji, a także o problemie rodziny na styku religii i polityki rozmawiał z nimi ksiądz Leszek Gęsiak. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Gośćmi Radia Watykańskiego są dzisiaj ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, od 13 lat organizator konferencji międzynarodowych Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Witam księdza biskupa.
Witam.
Oraz pan poseł Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańskiej Demokracji w Parlamencie Europejskiej. Witam również bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
No właśnie, kontekstem naszej rozmowy jest planowana na wrzesień kolejna już konferencja, tym razem dotycząca kwestii bardzo ważnej i bardzo trudnej w dzisiejszej Europie, mianowicie rodziny. Rodzina we współczesnej Europie, taki ma mieć tytuł ta konferencja. Jakie są zatem pierwsze plany w tej drodze przygotowania do wrześniowej konferencji?
No, zwyczajem naszym jest, że po skończeniu konferencji w jakimś roku zastanawiamy się i lansujemy jakiś nowy temat, który się właściwie sam narzuca. Od tych 13 lat nigdy nam tematów nie brakowało. W tym roku tę konferencję oczywiście robimy w Krakowie, w międzynarodowym składzie prelegentów i dyskutantów. W tym roku będziemy się zastanawiać nad rodziną we współczesnej Europie. To jest problem nie tylko europejski, światowy, ale ma także i swoje aspekty specyficzne w Europie.
Sądząc po komitecie organizacyjnym, w którym jest zarówno ksiądz biskup, jak i pan poseł i jeszcze kilka innych osób, te konferencje mają charakter dialogu między polityką i życiem Kościoła. Czy tak jest w rzeczywistości?
Jeszcze szerzej rozumiane, ponieważ w gruncie rzeczy mamy do czynienia z całym środowiskiem, oczywiście katolickim, które zjeżdża się co roku w Krakowie, żeby podyskutować na tematy najważniejsze dla Kościoła katolickiego. I to jest środowisko, które zrzesza z jednej strony przedstawicieli Kościoła instytucjonalnego, z drugiej strony intelektualistów z tego środowiska się wywodzących, polityków, którzy deklarują się, że realizują swoje działania polityczne w oparciu o bardzo czytelny, jakby zdefiniowany dla nich system wartości. Są również zapraszani ludzie spoza tego środowiska, są zapraszani ludzie ze środowiska protestanckiego, są zapraszani politycy z partii politycznych, które niekoniecznie są związane z wartościami chrześcijańskimi, po to, żeby jakby również dopuścić do głosu, ale pamiętajmy, że cała konferencja jest jednak organizowana przez środowisko katolickie i taki ma wymiar, jej główny tytuł o tym świadczy. To jest właśnie zastanawianie się nad tym, jakie dzisiaj są najważniejsze wyzwania dla Kościoła katolickiego. To zestawienie ludzi Kościoła z politykami, intelektualistami jest bardzo ciekawe, bo jest wymagające dla wszystkich. Ja jako polityk mogę powiedzieć, że jest to ogromne wyzwanie, wyzwanie również intelektualne, bo to jest oczywiście zderzenie się różnych sposobów myślenia przy tym samym systemie wartości. Dla polityków jest to zawsze trudne, ponieważ to jest kwestia dyskutowania na temat instrumentów, jakimi się posługujemy i nieustające pytanie dotyczące granic kompromisu.
No właśnie, ale te granice są trudne czasem do określenia, zresztą myślę, że pan poseł chyba ma w tym punkcie duże doświadczenie, ponieważ odpowiada za kontakty z kościołami i związkami wyznaniowymi swojej frakcji w parlamencie. Czy rzeczywiście jest łatwo łączyć politykę z dyskusją o sprawach kościoła?
I łatwo, i trudno. Czyli łatwo jest wtedy, jeżeli się jest człowiekiem wierzącym. To wtedy łatwiej jest wchodzić w pewną debatę istotną. I dlatego ja bym nie powiedział, że jest mi trudno. Znaczy jest mi łatwo w tym sensie, że znajduję szybko język z nim. Natomiast jeżeli chodzi o sposób rozmowy, o sposób argumentacji, to nie jest już takie łatwe. Po pierwsze dlatego, że środowisko polityczne jest zróżnicowane. I to środowisko, które samo się na przykład definiuje jako chrześcijańsko-demokratyczne, wewnątrz jest bardzo zróżnicowane. To są ludzie różnych kościołów. To są ludzie o różnych tradycjach. Jeżeli powiem tylko na przykład, no, czym innym są katolicy polscy, którzy między sobą są bardzo zróżnicowani, a czym innym są na przykład katolicy z Holandii i tak dalej. Więc to jest, wewnątrz środowiska politycznego są duże różnice zdań. Natomiast to zderzenie, znaczy rozmowa z kościołem jest niezwykle ciekawa. bo to oczywiście temat jest bardzo głęboki, ale ja staram się jako wiceprzewodniczący nie prowadzić z przedstawicielami kościołów dyskusji na tematy teologiczne, bo to nie jest zadanie dla polityka, ale prowadzić dialog z kościołami jako ważnymi partnerami społecznymi, pytając przedstawicieli kościoła o zdanie w sprawach najważniejszych, kluczowych, gospodarczych, społecznych i chociażby takich jak rodzina. To jest ważne dla polityka. Jeżeli popatrzymy na program, to konferencja ma wyraźnie jakby dwa te elementy. Znaczy, po pierwsze ma takie ogólne wprowadzenie do problematyki rodzinnej i to przez postać bardzo ważnych przedstawicieli Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego i intelektualistów, którzy tu będą, liczymy bardzo również na obecność pana prezydenta Komorowskiego. Przeważnie udaje się to zaprosić kogoś z wielkich postaci życia politycznego. Natomiast w pierwszej części dyskusja właśnie dotyczy zagrożeń wynikających z tych elementów z jednej strony prawnych, z drugiej strony moralnych, bo ta kwestia jest tutaj istotna. W drugim dniu konferencji natomiast będziemy dyskutowali właśnie o polityce wobec rodzin.
Dlaczego dzisiaj rodzina także jest zagrożona, chociażby ze względu na koncepcję produktu, jakim ma być w nim dziecko, że dziecko nie jest owocem miłości, ale jest owocem pewnego procesu, który się dokonuje. Często tak jest to tłumaczone, by uzasadnić pewne działania, także i społeczne, ale także działania polityczne, prawda? Jak my możemy bronić tego, co jest znowu powrotem do prawdziwej istoty rodziny?
Znaczy, myślę, że nie możemy tutaj pominąć, na pewno w konferencji to znajdzie wyraźnie miejsce, jednak tego aspektu, który jest niezwykle ważny, mianowicie załamania demograficznego. Jesteśmy w sytuacji bardzo poważnej w Europie. Nastąpiło nie trudność, tylko załamanie demograficzne. Mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem ilości urodzeń. Mamy do czynienia w związku z tym z bardzo poważnymi konsekwencjami gospodarczymi, ekonomicznymi. Mamy do czynienia również z nowymi zjawiskami wynikającymi w związku z tym z imigracji, która trochę zmienia sytuację demograficzną, ale również zmienia sytuację społeczną i polityczną. Więc ja myślę, że dzisiaj dyskusja na temat rodziny to jest również niezwykle poważny problem społeczny i gospodarczy. I my chcielibyśmy właśnie bardzo powiedzieć, że z jednej strony mamy do czynienia z zagrożeniami wobec rodziny, które wynikają z nowych nurtów myślowych, a z drugiej strony mamy sytuację taką, w której rodzina jest ratunkiem dla sytuacji gospodarczej, społecznej i tak dalej. Nikt niczego lepszego nie wymyślił z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. I absolutnie trzeba w związku z tym prowadzić określoną politykę wobec rodziny. Trzeba ją wyraźnie wspierać. Trzeba wspierać bardzo określone nurty w tej działaniu. I absolutnie trzeba postawić tamę działaniom, które tę rodzinę rozbijają, bądź zmieniają całkowicie jej charakter. Ten drugi dzień właśnie ma być taki, ma być poświęcony pytaniu, czy powinna być polityka, czy Unia powinna prowadzić politykę rodzinną, czy na czym ona powinna polegać. Jakiego typu instrumenty powinny być używane, żeby rodzinę wspierać. Myślę, że to jest niezwykle ważne, ponieważ to dotyczy kwestii właśnie demograficznych, gospodarczych, społecznych i tak dalej.
Ciągle myślimy, mówiąc o tych sprawach gospodarczych, że wspieranie rodziny dotyczy rodziny tradycyjnej.
Tak jest, znaczy, bo to jest nasza konferencja.
Nie tej rozmytej już dzisiaj na różne sposoby przez ideologię, która zresztą broni się przed zarzutem dotyczącym demografii, mówiąc jest in vitro, damy sobie radę.
No tak, ale taka konferencja, którą my organizujemy, mówi o tym, że nie każde rozwiązanie jest rozwiązaniem dopuszczalnym.
Czy jesteśmy w stanie jasno powiedzieć, że jako Kościół, no chyba nie ma wątpliwości, ale także jako ludzie identyfikujący się z życiem Kościoła, możemy pewnym bardzo niepopularnym dzisiaj w społeczeństwie twierdzeniom powiedzieć, że na przykład in vitro nie, że na przykład trzeba jednak rozpocząć politykę prorodzinną w kraju, że na przykład trzeba wspomagać rodziny wielodzietne, że nie zawsze rodzina wielodzietna to patologia, jak często się mówi. Czy jesteśmy w stanie bardzo jasno to wyartykułować, żeby głos chrześcijan, głos katolików, także nieduchownych, ale bardzo jasno i bardzo klarownie w tym momencie wybrzmiał.
No mamy obowiązek to zrobić. Jest oczywiście kwestia, bardzo ważna kwestia języka. Jak to powiedzieć? Ale prawdę trzeba powiedzieć do końca, bo żaden fałsz w przedstawieniu tego problemu nas nie uratuje. Idźmy prostą drogą i trzymajmy się tego, co dała nam natura, co Bóg, Stworzyciel dał nam w naturze. Nie możemy się od tego odcinać. Punkt widzenia religijny zaczyna się od Stwórcy i od przyjęcia tego daru, jaki Stwórca nam powierzył.
I tu się zaczyna problem. Nie dotyczy oczywiście kwestii, tylko dotyczy dialogu między Kościołem a politykami. Na przykład. I to jest, chciałem od razu powiedzieć, Kościołem o politykami, którzy deklarują się jako chrześcijańscy. Bo gdyby było wszystko tak super, świetnie, prawda, wszyscy jednym głosem mówią wszystko, to byłoby idealnie, natomiast tak do końca nie jest.
I nie byłoby sporu, który jest jednak.
Ja bym zmienił perspektywę, znaczy ja bym nie mówił o sporze, ja bym mówił o tym, że brakuje bardzo poważnej debaty, znaczy bardzo poważnej rozmowy, ponieważ tak z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi Kościoła, którzy mówią jednoznacznie, i oczekujemy tego od nich, że mówią, jednoznacznie tak, tak, nie, nie, nie ma dyskusji w sensie moralnym i etycznym. Z drugiej strony mamy do czynienia z politykami. Ja jestem politykiem, którzy są w sytuacji, w której właśnie od czego rozpoczęliśmy, są na takim etapie, w którym muszą szukać rozwiązań o charakterze kompromisowym, bo tylko takie mogą być na końcu przegłosowywane. Takie są realia. I teraz jest pytanie, czym innym jest jednoznaczne stwierdzenie przez polityków, co oni myślą, w jakim stronie systemu wartości się układają, a czym innym jest rozmowa, może nie czym innym, tylko innym aspektem, kwestia dopuszczalnej granicy kompromisu.
No właśnie, pan poseł powiedział, że szukamy kompromisu, ale wcześniej mówiliśmy, że są rzeczy, które nie podlegają dyskusji, nie podlegają wyborom, nie powinno się nad nimi głosować, nie powinno się debatować, czy powinny być oczywiste, jednoznaczne i bezdyskusyjne.
Powinny być. Tak powinny być. Ci politycy, którzy się tak deklarują, wyraźnie muszą powiedzieć, znaczy muszą sami powiedzieć przed ludźmi, co myślą, za czym się opowiadają i tak dalej, po czym wchodzą na salę obrad jakąś, w której mają do czynienia z różnymi nurtami, w której trzeba będzie głosować. I niestety okazuje się, że sprawa, o której mówi, że jest negocjowalna, wchodzi pod obrady. Bo takie są zasady demokracji. I teraz jest pytanie, czym się to skończy? Ja teraz dam przykład, żeby nie być gołosłowny. W Parlamencie Europejskim poprzedniej kadencji była taka sytuacja, w której dyskutowaliśmy kwestie właśnie dotyczące rodziny i było rozwiązanie radykalnie liberalne, znaczy pozwolenie na wszystko, radykalnie konserwatywne, nie pozwolenie na nic i rozwiązanie, które było mniej więcej w środku po stronie korzystniejszej, czyli żeby ograniczyć i jakby posuwało całą sprawę o dwa kroki do przodu. I muszę powiedzieć, że doszło między politykami orientacji chrześcijańskiej do sporu, czy mamy się opowiadać radykalnie przeciw i przegrać. I wprowadzić do prawa przepisy całkowicie liberalne. Czy opowiedzieć się za kompromisowym, który posuwa nam sprawę o krok czy dwa kroki do przodu. Nie wykrywa, ale posuwa do przodu. I ja muszę powiedzieć, że doszło do tego, że ci, którzy byli radykalni, zagłosowali przeciwko i przegraliśmy to. I okazało się, że w życie wchodzą przepisy całkowicie liberalne. I możemy powiedzieć, że im gorzej, tym lepiej. Czy znaczy mówiąc, bronimy naszych zasad, a wychodzi najgorzej i jest dobrze. Nie, to nie jest dobrze. Ja muszę powiedzieć, że jest nieustającym problemem moralnym każdego polityka. Gdzie jest granica kompromisu? Do którego momentu on może pójść, do którego momentu jemu już nie wolno pójść. To jest wątek, który w konferencji krakowskiej przewija się od wielu lat. Dlatego, że są tam politycy, którzy przychodzą i mówią, słuchajcie, musimy posuwać sprawę do przodu. Nie udaje nam się, idziemy w kierunku kompromisu, chociaż wiemy, że to jest kompromis niekorzystny. Natomiast pytanie, albo chcemy się na to zgodzić, albo odrzucamy go całkowicie i wszystko przegrywamy. I to jest problem dyskusji z politykami.
I ja sądzę, że ten problem pozostanie.
Pozostanie zawsze, tak.
I czym się skończy dla demokracji? Myślę, że wykończy demokrację. Albo demokracja wykończy wiarę.
Albo odwrotnie.
Zaznaczam, że oczywiście rola polityków jest inna niż duchownych i na te kompromisy czasem muszą się zgodzić. Natomiast jest rzeczą istotną, żeby do ludzi wiary dotarła, żeby mieli tę świadomość, że ustawodawca, jeżeli nie zmusza do czynu zabronionego, to nie popełnia w pewnym sensie w demokratycznym działaniu jakiegoś przestępstwa, ponieważ on się zwraca do wszystkich. Natomiast chrześcijanin, który uważa, że złe prawo otwiera mu furtkę do działania, na które to prawo pozwala, no jest w błędzie.
Tak jest, tak, tak.
Jest prawo moralne, które obowiązuje bez względu na to, czy coś wolno robić, czy czegoś nie wolno robić. I tego się trzeba trzymać.
Ufajmy zatem, że obronimy prawowitą, dobrą, tradycyjną, mocną i bogatą w podłoże i fundamenty chrześcijańskiej rodziny, a zarazem nie będziemy gwałcić nikomu sumienia i każdy będzie mógł znaleźć dobre rozwiązanie i dobrze w tej perspektywie patrzeć na przyszłość, zwłaszcza w kontekście dyskusji, która będzie miała we wrześniu miejsce w Krakowie w czasie konferencji już 13 z cyklu Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej, tym razem poświęconej rodzinie we współczesnej Europie. Bardzo dziękuję naszym gościom. Przypomnę, że gośćmi Radia Watykańskiego byli dzisiaj ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, od 13 lat organizator konferencji międzynarodowej Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej, i pan poseł Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańskiej Demokracji w Parlamencie Europejskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.